proszę nie nazywać mnie pisarką, powiedział przed chwileczką mój gość, którą właściwie zapytałam, jak życzyłaby sobie, żeby ją przedstawić, a ja właśnie, że przedstawię. Pisarka, pani Aldona Rejch z Zielonej Góry. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Nasza tu rodowita zielonogórzanka, tak?
Od urodzenia.
Od urodzenia zielonogórzanka. A od kiedy zaczęła pisać w takim razie? Pisarka i wydawca też, tak?
No, początkujący wydawca. Od kiedy ja zaczęłam pisać, to chyba trzeba by się było cofnąć jeszcze do poprzedniego stulecia. No to jest chyba okres szkoły podstawowej, kiedy nauczyciel, polonista zorganizował kółko polonistyczne i tam pozwalał właśnie popuścić wodze fantazji. Potem oczywiście jak każda nastolatka, pisałam pamiętnik, bo to chyba każda nastolatka musi przez to przejść, która tam się boryka z setką pytań na temat istnienia. A tak można powiedzieć na poważnie, tak rzeczywiście wkładając w to i serce, i energię, no to chyba już lata powyżej 2010. W 2013 założyłam oficjalnego bloga o wiele mówiącym tytule Moje narracje. I tam zamieszczałam swoje opowiadania, takie powiedzmy próby warsztatowe. Do tego dołączył profil na Facebooku o tym samym tytule. No i z końcym roku 2018, po 2 latach ciężkiej pracy, światło dzienne zobaczyło moje najmłodsze dziecko, czyli powieść Tylko dobrzy ludzie zostali.
Szybciutko pani przebiegła przez ten czas, a to wszystko jednak w pocie czoła powstawało. Ale chcę wrócić jeszcze do tych pamiętników nastolatki. Zachowała pani te pamiętniki?
Nie, nie.
Co się z nimi stało?
Całe szczęście.
Dlaczego? No, a ja ostatnio słyszałam, że właśnie warto zachowywać, żeby czasami wrócić do tych zapisków.
No ja jak wróciłam, nawet jak wracałam po bardzo krótkim czasie, to się tak z tego śmiałam, że stwierdziłam, że nikt nie może tego ani zobaczyć, ani przeczytać, bo jeżeli ja się sama przy tym ubawiłam, to znaczy, że to, co napisałam, nie miało takiego przełożenia, jak sobie pierwotnie życzyłam, więc ponieważ pamiętniki pisałam w strasznym natchnieniu, to również pokusiłam się o bardzo taki widowiskowy gest i pamiętniki zostały oficjalnie spalone przeze mnie. No bo stwierdziłam, że jeżeli coś się zrodziło w takim ogniu emocji, to w ogniu zginie. No i tak się z nimi rozstałam. Nie ukrywam, bez żalu.
A ja właśnie żałuję, bo też spaliłam swoje. I teraz są tak sobie momentami, tak? Myślę, że
z przyjemnością
może szkoda,
by się człowiek cofnął. Tak, zobaczyłby.
Tak, sobie tam poczytała. A znajdowała pani odpowiedzi na swoje pytania w tych pamiętnikach, sama siebie pytając i sama sobie odpowiadając?
Nie, wydaje mi się, że w ogóle byłam osobą, która podlegała tym samym sposobom myślenia, czyli świat mnie nie rozumie, ja świata nie rozumiem, ludzie mnie nie rozumieją, w ogóle jestem taka najbiedniejsza na świecie.
Taka ofiara.
Tak, taka wyjątkowa. Mhm. I to się przelewało gdzieś tam na papier. Ale uważam, że to jest w ogóle bardzo dobra terapia. Trzeba pisać, żeby coś z siebie wyrzucić, bo słowo napisane zaczyna nabierać kształtu. I potrafimy dzięki temu swoje uczucia w ogóle nazwać. Przestajemy się z tym borykać gdzieś tam w głowie. Prostuje się to, co jest tak mocno dosyć skołtunione. I nawet potem, po chwili, po jakimś czasie, nie wiem, dzień, dwa, tydzień, czytając to, to widzimy, co się z nami działo. Także to jest, uważam, że to jest doskonała terapia, bo tak jak mówią, że dobry psycholog nigdy nie daje odpowiedzi na zadawane pytania.
Tak jest.
On zadaje pytania, żebyśmy my sami mogli do tych odpowiedzi dojść. I pisanie pamiętnika chyba ma dokładnie takie samo przełożenie. Nie wiem, nie jestem psychologiem, także od razu zakładam, że ktoś tam może z tym przygotowaniem i wykształceniem może zmarszczyć brew, ale ja widzę w tym dużą moc terapeutyczną.
Ale właśnie, mówi pani, wcześniej chwileczkę rozmawiałyśmy i właśnie coś takiego powiedziałam, że takie mam wrażenie, że pisarze, no coś z psychologa jednak, przynajmniej niektórzy mają, a nawet bardzo dużo u niektórych czytam. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to się stało, że już dorosła Aldona, z jakiej potrzeby zaczęła tak na poważnie pisać?
Nie wiem, to chyba nie było takiej jednej wyraźnej potrzeby. To była chyba jakaś taka wypadkowa mojego nastroju, nastawienia, obserwacji. Ja jestem przez innych nazywana takim zwierzęciem stadnym. Ja mam takie momenty, że muszę być w gronie ludzi, ale też mam swoje takie potrzeby izolacji. I te potrzeby izolacji są, wydaje mi się, spowodowane tym, że jest natłok bodźców. Ja tego nie ogarniam. Często pewne rzeczy mnie po prostu przerastają. To, w jaki sposób się ludzie zachowują, to, co mówią, w jaki sposób do różnych kwestii podchodzą, jaki mają stosunek do innej osoby, jak sobie z tym radzą. No to chyba było coś takiego właśnie, że no, próbowałam się z tym uporać, chyba żeby też sobie ułatwić postrzeganie tych, którzy mnie może nie tyle nawet bezpośrednio otaczają, ale to, z czym ja się spotykam na co dzień, bo widzę, że...
Żeby zrozumieć chyba
żeby
też,
zrozumieć,
prawda?
Chociaż też czasami się łapię na tym, że bardzo cieszę się, że pewnych rzeczy nie rozumiem, zwłaszcza tych negatywnych, dlatego że uważam, że jeżeli coś bym zrozumiała, to zaczęłabym się zaliczać do grupy tych, których zachowań nie toleruję, nie uznaję, nie rozumiem.
A jakich zachowań pani nie toleruje, nie uznaje, nie rozumie?
No... Uważam, że to, co robimy ze zwierzętami, jest po prostu haniebne.
Widziałam na pani Facebooku mnóstwo zdjęć właśnie takich biednych,
porzuconych, krzywdzonych, tych naszych, jak to mówi się ładnie, braci mniejszych. Mm. Kompletnie bezradnych, bezbronnych. Ostatnio mnie strasznie zabolała sytuacja naszego schroniska miejskiego. Bo to jest taka prosta rzecz. To nie o to chodzi, żebyśmy my się bez przerwy na to składali. Chodzi o to, żeby nie było takiego miejsca. Te zwierzęta są wyrzucane jak przedmioty. To są przecież żywe istoty, czujące, mające jakieś swoje emocje. Ja mam, w moim życiu jest teraz trzeci pies. Dwa poprzednie psy sprowadziła do domu moja siostra. Jeden był z ulicy, drugi był ze schroniska, a ja psa wzięłam już takiego typowo mojego, z tak zwanego domu tymczasowego. To są zawsze psy po przejściach, to są psy z określonymi traumami, z którymi naprawdę trzeba dużo popracować, żeby zrozumieć pewne zachowania. Jak patrzę na tego swojego psa, który jest rozpuszczony do granic możliwości, to zawsze się zastanawiam, czy on jest szczęśliwy. Jak on śpi, jak on się po mieszkaniu porusza, jak w oczy patrzy, to zadaję sobie pytanie, czy ja zrobiłam wszystko, żeby on był szczęśliwy? Czy jest mu dobrze, czy się czuje bezpiecznie? I... Nie mogę zrozumieć, że można psa wyrzucić z domu, że można go wywlec do lasu, przywiązać do drzewa, skazać na śmierć. To jest dla mnie niepojęte. Czym się kieruje ta istota, no bo nazwanie go człowiekiem jest dość takie, powiedziałabym, ryzykowne. To czym się trzeba kierować i co trzeba mieć w głowie, albo raczej czego nie mieć, żeby coś takiego zrobić? Oczywiście to jest taki temat bardzo szeroki, bo my tu bardzo często mówimy o psach, o kotach, ale to jest cała seria związana z tym, co jemy, tak? Także to już jest chyba
osobny
za głęboko.
Temat. Tak. No, ale tutaj też pani pokazuje swoją wrażliwość, ogromną empatię też. I to kolejne moje pytanie. No, pisarz musi mieć wrażliwe serce.
Tak, myślę, że tak.
Jeżeli się wrażliwe nie ma, sumienie, myślę też,
jeżeli
prawda?
Się nie ma jakiegoś takiego choćby... śladowej próby zrozumienia drugiej osoby, to nie można... W ogóle uważam, że ocenianie ludzi jest z gruntu złe. Ocenianie. Bo nigdy nie wiemy, co ten człowiek przeżył,
jaka jest
z
jego
czym
historia.
Się borykał, dokładnie jaka jest jego historia i to właśnie ta historia, to powiedzenie, że wejdź w czyjeś buty,
tak
przejdź w nich drogę.
Dlaczego taki się stał, jaki jest?
Dokładnie, nie mamy pojęcia o tym, co spowodowało, dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje, takie inne wybory. Więc staram się ludziom przyglądać, a tak czasem śmiałam się, że ja na przykład miałam taki moment w życiu, że lubiłam sobie usiąść na deptaku i obserwować ludzi, przychodzących, różnych. Każdy człowiek jest inny, każdy idzie inaczej, ubiera się inaczej, wygląda inaczej i każdy ma jakiś tam swój bagaż doświadczeń. I to jest niesamowity kalejdoskop właśnie postaci, które potem można wklejać, konfigurować, łączyć, dzielić. To jest jak zabawa puzzlami.
Mało tego, jakby pani każdego z tych spotkanych osób, każdą z tych spotkanych osób zapytała, jak widzi, powiedzmy, ten deptak, na którym pani siedziała, to podejrzewam, że każdy inaczej by też widział.
Tak,
prawda?
Tak, tak. To opinie są bardzo różne, bo też każdy z innym nastawieniem. Jednemu bardziej, bardziej pasuje to, że jest dużo banków na deptaku, a inny z tęsknotą rozgląda się za klimatyczną knajpką.
Oczywiście. Gdzieś sobie zapisałam, pani napisała o tych myślach, że lepiej myśleć, bo lepiej myśleć dobrze, tak? Bo po co myśleć źle? Czy coś w tym stylu?
Lepiej być dobrze, dobrej myśli, bo dobrej po co myśli. Być
myśli złej.
Złej.
Bardzo tak. Dobre. To jest pani autorstwa, czy...
Nie, nie. To jest Lema.
Aha, Stanisława Lema, tak?
Tak. On jest... To
ja często... raczej nie przypadam za fantastyczną literaturą, ale wiem,
często
kto to Stanisław Lem.
Ludzie już wstając rano są nastawieni negatywnie i ja niestety należę do tych osób, które się potrafią w ciągu 3 sekund nakręcić, że... Potem już to ma przełożenie na cały dzień, więc jak tylko mogę ten swój umysł powstrzymać i jakiś tok myśleniu nadać, to staram się myśleć w ten sposób, że coś mnie spotkało dlatego, żeby mogło mnie spotkać coś dobrego.
No tak,
że jeżeli się spóźnię na autobus, to znaczy, że w tym drugim autobusie spotka mnie coś miłego. Albo, nie wiem, spotkam dawno niewidzianą osobę, albo zauważę coś, co mi przyniesie jakąś korzyść w postaci takiej, że no nie wiem, no będzie to dla mnie na przykład inspiracja do napisania czegoś.
Tak jest, że w danej sytuacji, w danym zdarzeniu jest jakiś sens, którego w danym momencie właśnie być może nie widzimy, a się okaże za jakiś czas, że
tak
to
jest,
właśnie,
tak
prawda,
jest.
Właśnie był ten sens. Też nie wiem, kto to powiedział, że bo już jak to jest, kiedy sensu już nie ma, to sens się zaczyna. Prawda?
Tak, to też gdzieś tam też u siebie zamieściłam, bo uważam, że to jest bardzo głębokie.
Tak jest. A proszę powiedzieć, czy nauczyciel, czy nauczycielka, nie wiem, kto był pani polonistką, czy polonistą w szkole.
Pan Mariusz Zalewski.
Jakiś też wpływ miał na to, że pani dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest?
Tak. Myślę, że tak. No to ja jeszcze kończyłam szkołę 8-klasową, podstawową. I końcówka, tam 7., 8. klasa, to właśnie był taki nacisk na przygotowanie się do egzaminów wstępnych do szkoły średniej. I zdawałam do szkoły średniej i wiem, a mam to potwierdzone, że napisałam najlepszą pracę z języka polskiego w tamtym czasie. Dlaczego? Bo nie zdradzając szczegółów, dowiedziałam się, że najwięcej punktów zdobyła praca o Ani Shirley, czyli Ania z Zielonego Wzgórza.
Tak.
I ja o tym pisałam. Potem no, różne były, różne koleje losu, ale zdecydowałam się startować na filologię polską. No powiem szczerze, że niekoniecznie to było potem to, co rzeczywiście i chciałam robić i może te studia... Inaczej to sobie wszystko wyobrażałam, ale niewątpliwie przełożyło się to na taką korzyść, że mogłam wreszcie się naczytać za wszystkie czasy. Często pod presją, ale się naczytałam i to też wyrobiło taki gust literacki. Że teraz już wiadomo, co jest nadmuchane, tak? A co jest rzeczywiście kawałkiem dobrej, mocnej, rzetelnej literatury, którą czyta się, wręcz chłonie z przyjemnością.
No to zapytajmy w takim razie, zapytam ja, profesjonalistki, co jest nadmuchane, a co jest tą właśnie taką prozą, po którą warto sięgać?
To może tak, nie będę mówić o tym, co jest niefajne.
A co fajne?
Ale na przykład moim takim najświeższym odkryciem jest pisarz Jakub Małecki. Przeczytałam jego Ślady. Jestem zachwycona językiem, starannością języka, chociaż nie jest tak ten język wycyzelowany, żeby wskazywał na właśnie taką barokowość, tak? Czyli przerost formy nad treścią. Szereg opowiadań, które w jakiś sposób są niby oddzielnymi utworami, ale jednak się splatają, sprawiły, że naprawdę przeczytałam to z ogromną przyjemnością właśnie jako, no w cudzysłowie oczywiście, tak zwany badacz języka. Piękno wypowiedzi, piękno myśli i takie, wszystko to było takie proste.
No właśnie, a w czym jest to piękno wypowiedzi?
Nie wiem, nie umiem tego nazwać.
Bo czasami to, co najprostsze, najpiękniejsze, prawda? Tak. Niektórzy tak. się silą na taką formę wyszukaną niesamowicie. Ona nie trafia.
Właśnie nie, takie... to jest na przykład też pięknym językiem pisze Janusz Wiśniewski. Mhm. Też pięknym językiem, ale też nie ma w tym takiego przerostu, przerobienia. Ja tak. na przykład bardzo... inaczej to powiem. Czułam się wyobcowana w gronie osób, które były zachwycone zafonem ze względu na jego właśnie tą poetyckość. Ja mówię, ja tego nie jestem w stanie przeczytać. Tam jest tak długie zdanie, że 12 linijek. Ja się gubię. Dla mnie to nie jest język. Dla mnie jest taki język, jak miał Hemingway. Dla mnie jest taki język, jak pisze Marek Krajewski, czyli musi być coś soczystego, konkretnego, takiego przemawiającego do wyobraźni. Także jeżeli piszę, na przykład tu powołam się na Krajewskiego, piszę o tym, jak bohater wchodzi do knajpy, w której śmierdzi dymem, zamawia galaretę i setkę wódki, to ja wręcz widzę tą potrawę i ja czuję jej zapach. I ja w ogóle czuję atmosferę tego miejsca. Bo gdyby pisał o tym, jakie to są wszystkie wspaniałości w parku, który pokrywa się jesienną szatą, no to pewnie przerzuciłabym kilka kolejnych stron, żeby dojść do tego, co mnie wciągnie. Tak to widzę.
Ja przypomnę, że w studiu jest pani Aldona Reich, pisarka, zielonogórzanka, to będziemy też podkreślać, nasza tu rodzima. I teraz za chwileczkę do opowiadań wrócę, ale chciałabym moment o tym najnowszym dziecku pani, żeby nam pani powiedziała. To jest powieść, prawda?
Tak.
Tylko dobrzy ludzie zostali. Trochę mnie zaintrygował ten tytuł. Cóż on ma znaczyć? Dlaczego tylko dobrzy ludzie zostali?
Mnie intryguje z kolei bardzo to, że zwykle staramy się kogoś nazwać, zaklasyfikować, tak? Że ten jest dobry, ten jest zły.
Tak zwane etykietki dajemy tak. ludziom.
Jedni dzielą ludzi na głupich i mądrych, inni rasowo, jeszcze inni politycznie, tak, wyznaniowo. Dla mnie jest chyba najprostsza, taka najprostsza metoda dzielenia ludzi, to jest dobry i zły. Mhm. A może była, ale w miarę upływu lat i zbierania różnych doświadczeń, kontaktów z ludźmi, uważam, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nikogo do końca zdefiniować jako dobrego, ani też nikogo do końca zdefiniować jako złego.
Przyznam szczerze, teraz mi zgrzytnęło to zdanie, które pani powiedziała, że dzieli pani, bo właśnie, tak. bo właśnie jednak nie dzieli.
Nie, dzieliłam. No stwierdziłam, właśnie. Że jednak tak było, że dzieliłam, bo to, co wydarzyło się wczoraj, może kompletnie być zmazane przez to, co wydarzy się dzisiaj. I my sprzed 3 dni to już zupełnie inne osoby niż my dzisiaj.
Nic 2 razy się nie zdarza.
Dokładnie. I w związku z tym tytuł książki to jest taka... Tu jest taka śmieszna historia, bo tytuł pierwotnie miał być inny.
A jaki?
To miał być tytuł Równonoc.
Równonoc?
Tak, podoba mi się to słowo. I nie ukrywam, że słysząc w ogóle je, zaczęłam budować wokół niego jakąś historię. No ale potem się tak wydarzyło, ponieważ tak jak parę znajomych mi osób zarzucało mi, że się strasznie z tą swoją powieścią mozolę i przeciągam to w czasie w nieskończoność, no to ten tytuł został mi ukradziony. No, że ktoś to po prostu prędzej zrobił, tak?
No i... Zatytułował swoje dzieło Równonoc.
Tak, Równonoc, żebym nie przekręciła nazwiska, ale to zdaje się pani...
Może nieistotne, nie a będę przeczytała wchodzić. Pani? A przeczytała pani
to? Nie, ale to jest tak jakby zbeletryzowana, autentyczna historia zdarzeń, powiedzmy, kryminalnych, które wydarzyły się podczas kolejnych równonocy. Aha. I już w tym momencie ja się poczułam pozbawiona tego tytułu, bo nie ma sensu go powielać. I zaczęłam się tej powieści przyglądać pod innym kątem. I stwierdziłam, że bardzo dużo jest właśnie takich pytań dotyczących tego, kto jest dobry, kto jest zły. Coś ktoś zrobił, czego nie zrobił, dlaczego to zrobił, co nim kierowało. I bardzo często w tej powieści mojej padały właśnie słowa, że ktoś jest tam dobrym człowiekiem, a ktoś jest złym człowiekiem. No ale że ja mam też taki trochę przewrotny charakter, to tak to zrobiłam, że w tej powieści też nikt nie jest do końca ani dobry, ani zły, a tytuł jest odniesieniem do miejsca, w którym po wielu, wielu latach ponownie zjawia się główna bohaterka. I ona tak ma ten przywilej patrzenia troszeczkę takim właśnie obiektywnym okiem, mimo że ten subiektywizm gdzieś tam zawsze będzie z tyłu. No i właśnie jej przypada w udziale ocenianie.
A co się stało, że ona tym obiektywnym okiem potrafi teraz spojrzeć?
Moja bohaterka uzurpuje sobie prawo do obiektywizmu z tytułu długiej nieobecności. I że nie jest...
Dystans pewien, tak?
Tak, że właśnie wywołany dystans i czasowy, i odległości w kilometrach daje jej możliwość przyjrzenia się pewnym osobom czy zdarzeniom na tyle chłodno, że no ona w tym nie uczestniczyła, ona tych ludzi nie zna, nie kojarzy. Ale to tak tu zawieszę trochę.
Dobrze, dobrze, bo to też będzie nagroda dla naszych słuchaczy, tak żeby nie do końca, prawda?
Tak.
Ale tak sobie myślę właśnie, słuchając pani, że to tak właśnie jest, że chyba nie jesteśmy albo dobrze, albo źli, że jesteśmy z tych cząsteczek gdzieś tam zbudowani i trochę tego, trochę tamtego w nas jest, prawda?
No i nigdy nie wiemy, co nas na drodze spotka i...
Jak się zachowamy,
jak się
prawda?
Zachowamy.
Oczywiście, że tak.
Bo dziś tak. Ale nie wiemy.
A jak jutro będzie?
A jak jutro? Bo nie stojąc wobec jakiejś sytuacji, nie możemy się miarodajnie wypowiedzieć.
Oczywiście.
To wszystko hipoteza.
Ale jakieś rozwiązania, jakieś odpowiedzi znajdziemy w tej powieści? Jakieś podpowiedzi może?
Bardzo bym była szczęśliwa, gdyby po przeczytaniu powieści można było gdzieś tam w swoich relacjach przyjrzeć się, gdyby czytelnicy przyjrzeli się swoim relacjom, że często właśnie zbyt pochopnie rzucone zdanie, ocena, jakaś taka decyzja o negacji danej osoby, bądź niemal afirmowaniu zachowania, no we wszystkim trzeba zachować umiar.
Złoty środek.
I takie właśnie jest, że no... Sami za siebie nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć tak do końca, a tym bardziej za drugą osobę. No bo nie siedzimy w tej drugiej osobie. I często mając kompletne przeświadczenie, że nie mylimy się, możemy się bardzo mylić.
Dokładnie. No właśnie, słowa bolą, prawda?
Tak.
Słowa mają energię, mają moc. Często sobie nie zdajemy sprawy w emocjach, wypowiadając coś, jak możemy skrzywdzić się drugą osobę.
Pochopnie, bardzo często pochopnie.
Niesłusznie i czasami nieodwracalnie, niestety.
No i tutaj też moja bohaterka też ma parę takich właśnie występów. Może tak. Ponieważ już książka w postaci e-booka dotarła do paru czytelników, no to mam taką pierwszą informację zwrotną. Nie ukrywam, że niesamowicie mnie cieszy, jeżeli ktoś mi powiedział, że moja bohaterka ma na imię Ola.
A to chyba nie po raz pierwszy, bo w jednym opowiadaniu jest Ola.
Tak, ja w ogóle lubię to imię.
Które przeczytałam, Ola jest
tak,
właśnie
tak.
bohaterką.
Więc jedna z ocen była taka, Boże, jak mnie ta Ola wkurza. Jak ona mnie denerwuje. Ale to był jakiś etap czytania. I potem dopiero w trakcie dalszych losów wychodzi, dlaczego ta Ola się tak zachowuje. Że początkowo pojmowana w ten sposób, no zaczyna wyglądać sprawa inaczej. Ola, w ogóle uśmiecham się, bo postać Oli to jest, ja piszę to w pierwszej osobie. Ola jest narratorem. I osoby, które mnie znają, twierdzą, że nie mogą się pozbyć mojego widoku, mimo że Ola nie jest mną. Ola nie jest mną absolutnie.
Czyli to nie Aldona nie równa się Ola.
Nie, nie, absolutnie nie. Ola jest takim zlepkiem, może i moja cząstka też tam
gdzieś
jest,
tam.
No bo gdzieś tam musi, to się chyba tego nie uniknie, ale Ola jest takim zlepkiem różnych kobiet w różnych sytuacjach i no właśnie to są te puzzle. To są te puzzle. Ona jest takim obrazkiem składającym się z licznych puzzli.
Słowa. Lubi pani słowo?
Kocham słowa.
Polonistka, pisarka.
Uwielbiam.
No inaczej
zresztą
nie
ci, którzy już trafili na ten mój profil na Facebooku, widzą, że mam tendencję do takiej przerysowanej kwiecistości. To mnie bawi, to mnie niesamowicie bawi, to nie jest poezja, to jest zabawa słowem. Zresztą bardzo mnie bawi tworzenie nowych słów, często brzmiących okropnie, aż zgrzyta to wszystko w uchu, ale wiem, że to jest fajna zabawa. To jest coś, co daje taki dowód tego, że nasz język jest fantastyczny. On jest, jak to ktoś kiedyś powiedział, to przeczytałam, turbo mega trudny. Ma mnóstwo synonimów, ma mnóstwo odniesień, ma mnóstwo określeń. Zabawa tym językiem to jest czysta przyjemność. Jak ktoś mówi, że nie lubi języka polskiego, to ja się zawsze uśmiecham, mówię, no widocznie ktoś trafił na naprawdę ciężkiego polonistę albo taką, no powiedzmy, małolotną polonistkę, bo ci, którzy mieli dobrych nauczycieli, chętnie czytają, chętnie piszą i też bawią się słowem.
No teraz powstaje bardzo dużo różnych neologizmów, przeróżnych, czasami nie wiem, w jakim języku właśnie ludzie rozmawiają, czy to jeszcze jest język polski. Co pani na to?
No mnie denerwuje na siłę wtłaczanie określeń. To jest chyba domena, wydaje mi się, że to wypłynęło z języka korporacyjnego.
Skrótów?
Ta nowomowa oparta na języku angielskim, gdzie no wiadomo, że korporacyjnie, no to jeżeli była korporacja, to z reguły do nas docierały korporacje z zachodu. Język, którym się posługiwano, wymagał pewnego takiego szybkiego komunikowania się. No i jak w mojej obecności ktoś zastępuje słowa polskie, które są też krótkie, nośne i wyraziste językiem angielskim, no to no odczuwam pewien dyskomfort. Mam w ogóle polubione z kolei jeszcze takie profile, to są gramatyczni naziści, takie jakieś ze słownikami. I właśnie tam, w jaki sposób ludzie potrafią pokaleczyć język polski, to nawet moja wyobraźnia tego nie ogarnia.
A tymi skrótami przede wszystkim.
To jest coś potwornego po prostu. To
jak
jest,
szyfrem się niektórzy posługują.
To jest taka jakaś dziwna nowomowa.
Ale nie uważa pani, że to jest groźne w jakimś sensie?
To jest bardzo groźne. No ja na przykład bardzo jestem ogromnym...
Czy ludzie potem potrafią przeczytać taką właśnie powieść i zrozumieć? Ja się czasami zastanawiam.
No to też zależy od tego, jaki mają zasób słów, albo też w jakim języku jest powieść pisana. Ja starałam się pisać takim językiem, może nie tyle mega prostym, ale w miarę zrozumiałym. Nie naszpikowałam tego tekstu jakimiś takimi hasłami, które byłyby zrozumiałe albo dla specjalisty, albo dla osoby, która no rzeczywiście jest mistrzem języka polskiego, bo sama bym czegoś takiego nie przeczytała, bo bym się po prostu umordowała strasznie. Ale ja z kolei wychodzę z założenia, że tak jak ludzie często mówią o patriotyzmie, to wszyscy sobie wyobrażają, patriotyzm to jest bronienie granic z karabinem na ramieniu, a ja uważam, że przejawem patriotyzmu, jednym z przejawów patriotyzmu to jest kultura języka. To jest znajomość własnego języka i posługiwanie się nim.
Pielęgnowanie i szanowanie.
Bezbłędnie, też, tak.
Jak najbardziej. Edyta Górniak śpiewa taką piosenkę Słowa jak motyle. I teraz panią zapytam. Takie słowa jak motyle, to które są słowa dla pani? Tak z zaskoczenia, jakby tak pani miała teraz powiedzieć.
Ale w sensie te, które mnie bawią?
No czy jak motyle. Słowa, ja teraz uruchamia pani swoją wyobraźnię przebogatą. I słowa jak motyle, to jakie w języku polskim byłyby dla pani?
No i to które trudne to pytanie, słowa? Bo mam mnóstwo takich słów. To teraz
no
tak
na przykład.
Bardzo mi się podoba słowo skrzyć.
O, ja widzę śnieg, jak
to
się
skrzy. To jest piękne słowo. Mhm. Jest to od razu oddane zjawisko.
Tak jest, natychmiast.
Tak.
Mhm. No wystarczy. No wystarczy.
Ja przypomnę.
No ale piękne. Właśnie rozbudowane. I wokół tego już pisarka
tak,
może
już
coś stworzyć. Tak?
Tak,
już całą historię.
Coś się skrzy.
Coś
się skrzyło i w ślad za tym, co się działo.
Przypomnę, Aldona Rejch, pisarka, jest w studiu. Jeśli chcieliby państwo porozmawiać z naszym gościem, proszę bardzo, oczywiście 68 324 22 55 albo 801 327 462. Już jesteśmy na antenie. Mówimy teraz o korekcie własnych tekstów, tak? Bo pani też jest korektorką własnych tekstów.
Widzi się to, co się chciało napisać i człowiek tego tak naprawdę nie czyta, tylko pamięta. I to właśnie wtedy najłatwiej jest przeoczyć nie przecinki, ale całe słowa. Bo ja miałam jakąś myśl i ja ją szybciutko spisałam. Ja ją czytam drugi czy trzeci raz, to ja cały czas widzę tą swoją myśl, ale nie widzę zapisanego słowa, zapisanego ciągu słów. Więc jeżeli ja robię korektę, tak zwanie zawodowo, to korekty są z reguły dwie albo trzy.
Bo też się tym pani zajmuje.
Tak, a jak robiłam korektę swojej książki, to robiłam tą korektę sama ze trzy razy, a potem jeszcze, jak ja to mówię, otaczający mnie życzliwi ludzie zrobili jeszcze dwie korekty. I ja mówię, dajmy temu spokój, bo jeżeli się trafią jakieś przecinki, czy jakieś właśnie zlepki słów, jakieś literówki, to pocieszajmy się tym, że nad encyklopedią pracuje 30-osobowy zespół. I tam też są zamieszczane erraty. Więc naprawdę nie ma ludzi, którzy robią wszystko idealnie, doskonale. Mamy prawo do pomyłek, za które od razu serdecznie przepraszam, jeżeli tam się coś trafiło. Ale to jest naprawdę trudne. To tak wystarczy napisać pismo na komputerze, wydrukować i dać komuś do podpisu. I ten ktoś znajdzie, od razu w pierwszym zdaniu znajdzie literówkę, której myśmy nie widzieli, bo myśmy to pisali.
Ale to można przełożyć, wie pani, co teraz tak sobie myślę, na całe życie, że tak jest takie przysłowie, tak, że widzi się coś tam u kogoś, a we własnym...
Było wokół drugiej osoby, a w swoim belki się nie dostrzeże.
Prawda? Tak, tak. Że to można tak, tak, że tak, właśnie,
tak,
że
no, gdzieś tam trzeba mieć trochę pokory i takiego zrozumienia też, że wiele sytuacji to są właśnie te słynne, że punkt widzenia od punktu siedzenia. Dopóki się samemu czegoś nie doświadczy, bardzo ciężko jest się na ten temat wypowiadać, więc...
A często to robimy, niestety.
Tak, nagminnie nawet.
Tak bywa. Ja bym chciała, że teraz porozmawiać trochę o też pani i warsztacie i cechach dobrego pisarza. Tak sobie myślę, że chyba pamięć trzeba mieć, nie wiem jak ogromną, jak wspaniałą, żeby te wszystkie wątki, sytuacje, zdarzenia, okoliczności ogarnąć.
Najtrudniejsze, to co miałam najtrudniejsze, bo ja jestem w ogóle wielbicielką w swoim pisaniu. Ja jestem taką bardziej przedstawicielką krótkiej formy. To są te takie króciuteńkie teksty na profilu na Facebooku, opowiadania, ale zabierając się za dużą formę, to już wiedziałam, że trzeba będzie do tego trochę inaczej podejść. Więc na początku byli oczywiście spisani bohaterowie, jakiś taki zarys tej całej fabuły, ale dramatycznie trudne dla mnie przynajmniej było zachowanie chronologii, tej takiej linii czasu, bo dwa albo trzy razy się złapałam na tym, że bohaterowie mówią na temat wydarzenia, które wystąpi dwa dni później. Więc to jest potworna pomyłka i trzeba się z tym bardzo pilnować, więc miałam w domu taką, najpierw próbowałam to robić na tablicy korkowej, poprzypinałam tam sobie karteczki, karteluszki, ale zginęłam i
w tych karteluszkach.
To był taki nawał tego, że potem po prostu wzięłam kartkę, zrobiłam długą linię, napisałam daty, do tych dat tak jakby wyprowadzenie, co się danego roku czy dnia wydarzyło, jaka kolejność, imiona, nazwiska. I nie ukrywam, że opisałam historię, która zaczęła się w roku 42, skończyła się w 2018. Także no...
To przedział czasowy?
Nie, na szczęście uciekłam od bardzo takich konkretnych terminów. O czymś się mówi, coś się wspomina, coś miało wpływ.
Aha, czyli nie ma 23 sierpnia 1982.
Nie. To było tylko takie wspominanie. Odwołanie się, ale sama książka, ponieważ ja jestem osobą z natury niezwykle chaotyczną. Ja jestem potworną bałaganiarą i takim, brzydko mówiąc, nawet wręcz nieogarem. Więc to, co chciałam zrobić, to zrobiłam coś w rodzaju rozpisania scen na dni. Powieść jest podzielona na dni. I w ciągu danego dnia wydarzają się różne sytuacje, ale musiałam się pilnować, żeby miało to przełożenie i na dzień tygodnia, bo co innego się robi w niedzielę, co innego się robi w środę, ale też żeby pamiętać, że to się zdarzyło w poprzedni wtorek, a nie w następny czwartek. I to był mój taki, powiedziałabym, to był mój największy wysiłek. pierwszy swój egzemplarz takich, powiedzmy, takiego zarysu, bo to jeszcze była bardzo, bardzo surowa wersja, dałam komuś do przeczytania i pierwsza opinia była taka, że za mało opisów. No i rzeczywiście, ja widziałam, co tam się dzieje w głowie, ale potem pomyślałam, że czytelnik niekoniecznie będzie to widział.
Mhm. Mhm. 68 324 22 55 albo 801 327 462, gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć do naszej rozmowy, a poza tym to pani Aldona Rejk, która jest w studiu, przypominam, pisarka. Jeden egzemplarz, który się już, no,
myślę,
jak
że
to
na
powiedzieć,
dniach się ukaże.
Ukaże na dniach, tak? Jeden egzemplarz pani przeznacza dla naszych słuchaczy.
Tak.
Jeśli ktoś chciałby przeczytać pani Aldony Rech powieść Tylko dobrzy ludzie zostali, to oczywiście wystarczy zadzwonić do nas i powiedzieć. I przerwałam wątek, ale pani ze znakomitą pamięcią to na pewno wie, na czym stanęłyśmy.
Chciałam powiedzieć o tym, że zostałam zganiona za zbyt małą szczegółowość.
Że te opisy?
Ale potem się okazało, że znowu inna osoba po jakimś czasie, kiedy już książka była gotowa, przeczytała to też i mówi, rany boskie, no jakbym orzeszkową czytała. Mhm. Więc nie ma idealnego rozwiązania. Jeden będzie czytelnik lubił szczegółowe opisy, inny stwierdzi, że bardziej go interesują dialogi, bo z tego wynika jakaś konkretna treść, także no gdzieś trzeba to wypośrodkować. Ja myślę, że ponieważ poćwiczyłam sobie na opowiadaniach, no to miałam jakieś przygotowania, ale absolutnie nie uzurpuję sobie prawa do twierdzenia, że to jest kawał mocnej, dobrej literatury, bo takiej oceny mogą dokonać tylko i wyłącznie czytelnicy, bo nie oszukujmy się, autor nie pisze dla siebie. Bo jakbym pisała dla siebie, to bym to schowała do szuflady. Ja to piszę, żeby ktoś to przeczytał i żeby też wypowiedział swoją opinię, swoje zdanie, czy coś do niego przemówiło, spodobało się, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, dlaczego.
No właśnie, chciałam zapytać, żeby ktoś to przeczytał i?
I żeby był jakiś sygnał zwrotny, bo byłam na spotkaniu z panią Magdą Mikołajczyk, tą naszą tutaj lokalną...
Panią profesor?
Nie. To jest... Pani Magda jest... Czy ja nie przekręciłam? Nie, Magda. Z tego kabaretu Słoiczek po cukrze.
To jest też
blogerką, ma swój profil. I ona właśnie napisała coś takiego, że mówiła na tym spotkaniu, że ona jak prowadzi ten swój profil na Facebooku, to dla niej jest ważne to, żeby ktoś zareagował, tak? Żeby zrobił tego tak zwanego lajka. Żeby zrobił lajka albo skrzywioną buźkę, bo te emotikonki są takie bardzo wymowne. Albo zostawił komentarz, mówi, bo to jest taka moneta dla twórcy. To jest taka zapłata. Nie fizyczna zapłata, ale sygnał byłem, przeczytałem, mam jakieś swoje odczucia z tym, związane z tym, z czym się przed chwilą zapoznałem. I to jest właśnie chyba najcenniejsze, bo nie ukrywam, że ja mam duże obawy na przykład przed braniem udziału w konkursach.
Dlaczego?
Co jakiś czas się zdarzają konkursy o różnej tematyce, ale ja się obawiam czegoś takiego, że w tych konkursach zasiada jury, które jest niezmienne od kilku lat. I to są określone gusta. I wychodzi na to, że jeżeli ja wyskoczę z czymś, co nie mieści się w parametrach tej pięcio, sześcio, a może trzyosobowej grupy, no to ja nie mam szansy zaprezentować się z jak najlepszej strony, bo ja zostanę tak jakby na samym już wstępie zostanę odrzucona.
I to deprymuje?
To mnie deprymuje, tak. Ja się, może nie tyle, że ja się boję, bo to nie jest kwestia, że ja się boję krytyki, tylko nie jestem osobą chyba, która chętnie uczestniczy w konkursach. Podeszłam do dwóch czy trzech. No w jednym mi się udało, rzeczywiście. To był konkurs ogłoszony przez portal OME. I tam chodziło o takie treści dotyczące właśnie trudnych relacji międzyludzkich. Napisałam opowiadanie pod tytułem Dzień 366 i zajęłam drugie miejsce i byłam z tego powodu bardzo, przede wszystkim to było, byłam w ogóle zdziwiona, bo dostałam informację na maila, bo już potem jak to zamieściłam, to już na portal nie wchodziłam. Dostałam informację na maila, że zostałam wyróżniona. To po pierwsze to byłam zdziwiona, a po drugie byłam niesamowicie ucieszona, że gdzieś tam, tylko że tu akurat decydowali czytelnicy. Tam nie było jury, tylko gdzieś jakaś grupa czytelników się wypowiadała.
No to chyba jednak najcenniejsze tak, jury.
Tak,
czytelnik, jest, prawda? Tak, dla no pisarza to czytelnik.
To jest ta żywa tkanka, która to reaguje w taki automatyczny, natychmiastowy sposób.
To właśnie jedno z opowiadań. Ile pani opowiadań napisała?
Nie wiem, ale myślę, że no powyżej 30, około 40. Z różną częstotliwością ja je tam sobie publikowałam. Część jest takich, które nigdy nie zobaczyły światła dziennego, bo stwierdziłam, że pomysł tak jakby wyparował. Tak jak się pojawił nagle, tak samo nagle wyparował. Nie miałam pomysłu, jak to rozwinąć. Są opowiadania, w których nic bym nie zmieniła. Są opowiadania takie, nad którymi troszeczkę tam się uśmiecham z przekąsem. Są opowiadania takie, które widzę, że tak naprawdę już nawet w mojej opinii nie niosły żadnej specjalnej treści. No i te, powiedziałabym, te moim zdaniem najlepsze z najlepszych, bo mówię, to jest całkowicie subiektywna opinia, zamieściłam teraz na nowej stronie internetowej. To jest takie coś, w czym nie zmieniłabym ani litery. Mhm. Uważam, że napisałam i nie będę tego zmieniać, nie będę cyzelować, dopasowywać, bo tak naprawdę w każdym tym opowiadaniu to jestem ja. To jest jakaś taka cząstka mnie.
A no właśnie, czego dotyczą i dlaczego się akurat zdecydowała pani na tego rodzaju?
Mnie kręci tak.
Moment, pani Aldono, mamy telefon. Proszę nałożyć słuchawki. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kłaniam się, Anna z Gorzowa.
Witamy, pani Anno.
Witam. Ja tylko chciałam powiedzieć jedno zdanie.
Tak.
Do pani pisarki, że pięknie pani, bardzo mi się podobało, pięknie pani wyraziła, uzewnętrzniła swoje uczucia i swoje myśli, swoją wrażliwość. Uważam, że pięknie pani to wyraziła.
Bardzo dziękuję, bardzo jest mi miło.
Dziękuję również bardzo.
Pani Anno, i w takim razie jest pani posiadaczką książki.
Tak, która jest pani pierwszą osobą, która zadzwoniła. Będzie mi bardzo miło przekazać dla pani egzemplarz powieści.
Tylko dobrzy ludzie zostali.
Oj, serdecznie dziękuję.
Bardzo proszę. Proszę, to nie wiem, czy pani będzie musiała gdzieś tam zostawić namiary.
Tak. My tutaj już z panią Anną sobie poradzimy.
Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Może pani zdjąć słuchawki. Coś, że kręci panią.
Mnie kręci ta ciemna strona naszej natury. Gdzieś coś się bardzo gdzieś w człowieku kłębi.
Żeby to tak wydobyć,
pokazać. Z
czymś
się musimy uporać. Może tak. Ja nie wierzę, że ktoś zawsze w każdej sytuacji potrafi się zachować kryształowo. Jesteśmy istotami pełnymi emocji i te emocje są nierzadko bardzo trudne. I stwierdzenie, że to mnie nie dotyczy, albo powiedzmy to mnie obejdzie, a nie dotknie, to jest bardzo odważne. Więc bardzo dużo tych opowiadań jest poświęconych właśnie takiemu, temu, o czym się z reguły nie chce mówić, bo to jest nieeleganckie, albo trudne, albo niewygodne. Dla mnie bardzo takim trudnym tematem jest na przykład to, w jaki sposób żegnamy drugą osobę.
No to opowiadanie o tej Oli.
Mhm. Między innymi Ola. Też nie zamieściłam tam, nie przeniosłam, ale wydaje mi się, że napisałam dwa takie inne teksty. Jeden tekst, no ja po prostu te swoje opowiadania będę sukcesywnie przenosić na stronę internetową. Jeden tekst dotyczył, tam jest opisana taka historia, tak jakby starszy brat opisuje na polecenie psychologa swoje uczucia związane z faktem, że jego młodsza siostra popełniła samobójstwo. I to jest to, jak się musimy z pewnymi rzeczami uporać, chociaż się buntujemy, chociaż gdzieś nas rwie w środku. To jest takie, bardzo często jest tak, że ludzie nie chcą o tym rozmawiać, bo nie wiedzą, czy to kogoś nie dotknie. A ta druga osoba bardzo chce o tym porozmawiać, bo to, co w niej kipi, nie ma ujścia i tylko po prostu powoduje straszny ból, straszne takie szarpanie. To było jedno z takich opowiadań i inne takie było właśnie, wyobraziłam sobie sytuację, kiedy na oddziale leży mężczyzna, który szykuje się do śmierci. I najpierw odwiedza go chłopiec, a potem odwiedza go dziewczynka. I metaforycznie chciałam pokazać, że chłopiec to sen, a dziewczynka to śmierć. I oni rozmawiają z tym człowiekiem i szykują go do tego. Rozmowa jest jak z dziećmi, z takimi nad wyraz dojrzałymi dziećmi, ale to są jakby...
Które są bardzo szczere, prawda?
Tak, tacy to jest ktoś w rodzaju posłańca, tak? Czyli ktoś, kto przeprowadzi na drugą stronę. To jest trudny temat. Przemoc w rodzinie też jest trudny
temat.
Ale jak
pani teraz o tym mówiła, to po prostu wzrusza się tak, pani.
Tak,
wzrusza się
ja
pani.
Ja jestem w ogóle
pani
osobą,
Aldono,
mój syn się ze mnie strasznie śmieje, że ja potrafię się rozpłakać na reklamie, na filmie Disneya. Ja jestem osobą taką, która uchodzi za kogoś, kto twardo stąpa po ziemi, ale jestem dość emocjonalna.
No ja już tutaj właśnie widzę, że chwilę moment łzy by nam pociekły. A dlatego mam teraz takie pytanie, jak pani sobie radzi, tak już nie jako pisarka, z tymi emocjami, z tą wyobraźnią przebogatą, z tą empatią szaloną, z tym wrażliwym sumieniem, to niełatwe.
Przede wszystkim piszę. Gdzieś próbuję to wylać na papier.
Na papier.
Tak,
no właśnie, jak pani pracuje?
Mam kilka różnych nośników. Podstawowy nośnik to jest papier. Gdzieś tam zapisuję krótkie myśli, sformułowania, jakieś krótkie zdania i potem wokół tego obudowuję coś. Piszę sama do siebie wiadomości, czyli po prostu otwieram pocztę i gdzieś mnie coś złapie, to nawet z telefonu takie rzeczy sama do siebie też wysyłam. I potem to przenoszę już na pliki w komputerze.
Pani Aldono, być może następnym razem bardziej o tym warsztacie porozmawiamy, ponieważ za minutę wbije godzina 21. W Radiu Zawód będą wiadomości, potem informacje sportowe. No, telefon dzwoni, ale to może już poza anteną odbierzemy. Czego pani życzyć w takim razie?
Wytrwałości. Bo jestem mało konsekwentna, więc chyba wytrwałości najbardziej i takiego dobrego kontaktu z czytelnikami.
To chyba pani ma. No właśnie, to w takim razie życzę wytrwałości, skoro pani sama sobie tego życzy i tego właśnie dobrego kontaktu z czytelnikami i jeszcze mnóstwa pomysłów, których pani pewnie nie brakuje.
Nie brakuje.
Bo ta pani wyobraźnia pracuje cały czas, tak?
Jestem już w trakcie pisania kolejnej powieści, więc jeżeli ta pierwsza spotka się z uznaniem czytelników, to myślę, że...
Tylko dobrzy ludzie zostali. To najnowsza powieść pani Aldony Reich, pisarki, która była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.